Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja i zapraszam do rozmów niedokończonych. Dzisiejszym tematem będzie temat przemoc wobec słabszych. A moimi Państwa gośćmi są pani komisarz Monika Herman, ekspert zespołu do spraw nieletnich i profilaktyki społecznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Dzień dobry Państwu.
Pan Dariusz Sobieski, psycholog w Specjalistycznym Centrum Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Łodzi.
Dzień dobry Państwu, szczęść Boże.
I pan Adam Budek, psycholog, pedagog.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Witamy Was bardzo serdecznie. I na początku takie pytanie. Kim według Was jest słabszy? Może rozpoczniemy od pana Adama.
No, kim jest słabszy, to tak od strony technicznej można by powiedzieć, że ten, kto ma mniej sił. Oczywiście to można rozumieć na wiele sposobów. Można rozumieć siłę fizyczną, siłę duchową, siłę psychiczną. No, tak intuicyjnie, jak się mówi o słabszych, to się mówi często o dzieciach, o osobach starszych. Też osobach po jakichś przejściach dysfunkcyjnych.
No, dziękujemy panie. Panie Dariuszu.
Słabszy zawsze przez porównanie z kimś, z silniejszym.
Czyli mamy zawsze to porównanie.
Zawsze porównanie. Nie ma słabszego od niczego. Musi być słabszy od kogoś, to raz. I dwa, musi być w sytuacji, w której musi być słabszy. Czyli na przykład jestem słabszy fizycznie, atakuje mnie fizycznie i ktoś i nie mogę uciec. Czyli muszę być w sytuacji bez wyjścia, wtedy jestem słabszy. Jak mam dużo siły w nogach, to ucieknę, nie?
I pani Monika jest reprezentantką tej słabszej płci tutaj w naszym gronie, w studiu.
Niekoniecznie słabszej.
Niekoniecznie słabszej. Właśnie to jest takie prowokacyjne stwierdzenie.
Dokładnie. Natomiast słabszy to będzie też osoba, która jest w danej chwili z jakiegoś punktu widzenia nieporadna. Osoba, która jest też, może być uzależniona od innej osoby i przez to jej podległa, czy wykonująca jej polecenia i przez to może być osobą słabszą. Może też być osoba, która jest chora i jest też uzależniona od innych osób taką pomocą, wsparciem, opieką. I tak naprawdę to nie jest, tak jak tutaj ksiądz wywołał, niezależne od płci, wyglądu, sposobu. Dziecko może być osobą słabszą, ale
za
też może
dopowiedź
być
bardzo serdecznie
mocniejsze.
Dziękuję. Ja chciałbym, żebyśmy w naszej dyskusji wyszli od pojęcia wspólnoty, doświadczenia wspólnoty, bo przecież o to tutaj w tym wszystkim chodzi. My tu reprezentujemy właśnie wspólnotę Kościoła, która dostrzega pewien problem, dlatego ten temat dzisiejszej naszej dyskusji. Patrzymy na rzeczywistość z punktu widzenia tej perspektywy, którą daje nam wiara, którą daje nam Pan Bóg. Z perspektywy Bożego Słowa, jak nawet czytamy Pismo Święte, mówimy, że w Twojej światłości, Panie, oglądamy światło. Widzimy inaczej, kiedy przyjmujemy te prawdy objawione, które są nam przekazane w Słowie Bożym. I kiedy czytamy Pismo Święte, już widzimy, że w Starym Testamencie bardzo konkretnie wspólnota narodu wybranego słyszy od Boga, Stwórcy, że dla Niego, dla Stwórcy są chronione specjalne grupy osób. I to są te właśnie grupy najsłabsze. Tam chodzi przede wszystkim o cudzoziemców i przede wszystkim o dzieci i starszych. Jeśli mówimy o dzieciach, to wiadomo, że dziecko jest słabe już ze swojej natury. Bez dorosłego nie może żyć. I jeśli weźmiemy jego pierwsze etapy życiowe, jeśli weźmiemy ludzi starszych, to przede wszystkim jest to mowa o, w Biblii, w Starym Testamencie, o kobiecie, ponieważ no, też możemy zrozumieć, że kontekst jest wspólnoty przede wszystkim zdominowaną kulturą męską i kobieta, która została sama, jest narażona na pewne niebezpieczeństwa, jest po prostu bezbronna. A Chrystus, i tu chciałbym właśnie ten krok do Nowego Testamentu zrobić, daje nam pewną receptę, pewną drogę, którą możemy kroczyć. I myślę, że w takim kierunku też chciałbym, żebyśmy my wspólnie tutaj w studio i później nasi telewizowi i słuchacze, żebyśmy poszli. Ja przeczytam krótki fragment Ewangelii z Ewangelii Łukasza. Wkrótce potem udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i wielki tłum. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce, a wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. W tym fragmencie widzimy dwie wspólnoty. Jedna, Jezus i jego uczniowie, którzy idą w kierunku miasta. I druga wspólnota, wielki tłum, jak jest powiedziane w Ewangelii. To jest wdowa, która idzie, odprowadza na cmentarz, chociaż tego tutaj nie mamy tak ukazanego, ale odprowadzić swojego zmarłego syna. Jeśli wdowa, to bez męża, jeśli syn, to zostaje bez mężczyzny, czyli bez tej ostoi, bez wsparcia, jest słaba. I tutaj widzimy właśnie ten taki malutki niuans, że te wspólnoty się spotykają i później ta wspólnota, która wychodzi z miasta, zmienia kierunek. Idzie do miasta. Miasto to jest obraz wspólnoty, to jest obraz też i domu, w którym znajduje się właśnie wspólnota, rodzina, to jest ten naturalne środowisko życia, to jest ta harmonia, to jest miłość, to jest więź między innymi. Chrystus pokazuje nam ten kierunek. On jest tym, który uzdrawia, wskrzesza, to jest daje nowe życie, daje nową siłę, daje to zdrowie, które jest konieczne. I my, podejmując temat przemocy, myślę, że powinniśmy popatrzeć właśnie takimi oczyma, nie tylko podyskutować, ale być może z naszymi słuchaczami, telewidzami wybrnąć z jakiejś sytuacji. Być może to spotkanie nasze będzie dla kogoś uzdrawiającym. Być może będzie tym momentem, który pomoże gdzieś wejść na tą drogę uzdrowienia. Dlatego rozpocznijmy taką dyskusję, mówiąc o przemocy, co mamy na myśli? Przemoc to jest bardzo takie szerokie słowo.
Ja może zacznę, ale nie od razu od definicji, tylko nawiążę do cytatów. Jest taki jeszcze jeden cytat, który nie potrafię powiedzieć dokładnie, nie podam sygnatury cytatu. Wszystko, coście jednemu z tych braci moich najmniejszych uczynili, mnieście uczynili.
To powiedział sam Chrystus.
Tak, wiem kto powiedział. Ja nie pamiętam numeru wersu.
25 rozdział Ewangelii Mateusza.
Dobra, fajnie.
Kiedy jest właśnie mowa o ostatnim sądzie, z czego będziemy rozliczani.
Tak, ale właśnie to, że jeśli mamy definiować przemoc, przemoc jest wobec tych najmniejszych, tych najsłabszych. I o tym trzeba pamiętać, że jeśli spotykają się dwoje ludzi równych i gdzieś tam jest między nimi starcie, agresja, to mamy próbę sił. Jeśli spotykamy kogoś silniejszego, owszem, zdarza się, że ktoś słabszy zaatakuje silniejszego, zazwyczaj przegra. Natomiast jeśli mamy mówić o przemocy, więc pierwsza rzecz, żeby definiować przemoc, musi być ofiara przemocy, czyli musi być osoba słabsza. Przemoc jest zawsze, musi być nierównowaga sił. To z definicji. Przemoc jest zawsze wobec słabszych.
I tutaj myślę, że moglibyśmy wszystkie grupy społeczne i każdy wiek człowieka uwzględnić. Tak. Natomiast może skupmy się bardziej na tych takich krajnych, czyli na najmłodszych i na najstarszych. A być może też i podczas naszych dyskusji też inne jakieś problemy wyjawią się. Przemoc może być fizyczna,
ekonomiczna, może być psychiczna, może być seksualna. Jakby te, z reguły mogą występować razem. Najczęściej występuje wspólnie przemoc psychiczna, towarzyszy wszystkim pozostałym przemocom, czyli też fizycznej, seksualnej i ekonomicznej. I ona może dotyczyć zarówno właśnie tych najmłodszych, o których mówimy, dzieci, i osób starszych. Dlatego, że może ona się przejawiać w pewnych formach zaniedbania, niezaspokajania potrzeb, określonych potrzeb tym osobom, zaniechania pewnego działania, ale takiego zaniechania z premedytacją w celu wyrządzenia tej osobie krzywdy.
Co jest przyczyną przemocy, na przykład względem dzieci? Rozpocznijmy od nich. Mhm.
No tutaj tego jest, znaczy powodów jest dosyć dużo tak naprawdę. No pierwszy taki, co mi się nasuwa, to jest to niepanowanie nad własnymi emocjami. Jak na przykład przychodzi zestresowany rodzic po ciężkim dniu pracy albo na przykład zestresowany z jakiegokolwiek innego powodu. Może choruje, może ma coś na głowie i nie potrafi sobie z tym poradzić. Jeżeli ma problem z regulowaniem stresu, jeżeli ma problem z wyrażaniem złości, jeżeli ma problem z kontrolowaniem tego, co robi, to w taki sposób najczęściej dostaje się, mówiąc tak kolokwialnie, osobom słabszym, czyli w tym przypadku dzieciom, a również seniorom, jak na przykład jest często dziadek czy babcia w rodzinie.
Gdzieś te emocje są wylewane, może niekontrolowane często i odbijają się niekorzystnie na tych słabszych.
No tak jak tu mówiliśmy, że w przemocy istotą jest nierównowaga sił, także silniejszy zawsze wybiera słabszego. To jest tak samo jak złodziej, tak? Jeżeli ma do wyboru, no, czy okraść starszą osobę z torebki, czy zaatakować silnego mężczyznę, no, to wiadomo, że okradnie starszą osobę z torebki. Natomiast wracając do dzieci, wśród części naszego społeczeństwa pewne zachowania przemocowe utarły się jako metody wychowawcze. Dla wielu rodziców na przykład zbicie dziecka nie jest rodzajem przemocy, tak? To jest metoda. Na rozrabią należy mu się taki rodzaj kary. To też często jest, kara bardzo często jest takim pojęciem, które jest mylone albo wymieszane, czy z konsekwencją, czy z przemocą, prawda? Jeżeli na przykład rodzic mówi do dziecka, nie posprzątałeś pokoju, nie wychodzisz na dwór, tak? Możemy mówić o karze, o konsekwencjach. Natomiast mówi, słuchaj, jak zaraz tego pokoju nie posprzątasz, to ci tak wleję, że popamiętasz, to już mówimy o przemocy, tak? Bo tak jak wspomnieliśmy, przemoc może być psychiczna. Sama forma grożenia to już jest przemoc, tak? Co jeszcze mamy? Mamy na przykład konflikty między rodzicami, jeżeli w te konflikty są wplątywane dzieci.
Tak. One częściej są, jeśli są jakieś konflikty, to często nie można tego ukryć, bo to przeradza się z pewną tam jakąś tam awanturę rodzinną i dzieci są zazwyczaj świadkami tych wydarzeń.
Często są też kartą przetargową w różnych konfliktach okołorozwodowych niestety. I to też tutaj możemy mówić o zachowaniach przemocowych rodziców wobec dzieci.
I to, co trzeba dodać jeszcze, to te dzieciaki, czy ludzie starsi są w sytuacji, z której nie mają wyjścia. Są w domu, dziecko nie może uciec od tej przemocy. Jest tylko dzieckiem, więc nie ma możliwości. Osoba starsza, słaba, albo nie ma dokąd uciec, albo nie ma jak uciec. Jechałem dzisiaj do studia z Łodzi i zdarzała mi się taka historia, to pewnie pani komisarz to coś takiego widzi, tak zwane jechanie na zderzaku. Takie, żebym pojechał szybciej, żebym wypuścił ten samochód, który jedzie za mną. Z tym, że tam mam możliwość wyboru. Mogę zjechać na prawy pas. Natomiast dziecko nie ma prawego pasa. Nie ma gdzie zjechać. I dostaje, bo jest. Czy jest właśnie w tej sytuacji przymusu, w sytuacji bez wyjścia.
Według was, na co najbardziej narażone są dzieci? Na jakie niebezpieczeństwa? Na jaką przemoc?
Znaczy, tutaj możemy w zasadzie moim zdaniem podzielić to, tak? Czyli to, o czym już mówiliśmy, czyli na przykład przemoc w domu, ale również przemoc na zewnątrz. Podwórko, szkoła, ogólnie rzecz biorąc grupy rówieśnicze, tak? Dwa tygodnie temu, jak rozmawialiśmy tutaj z panią psycholog, to mówiła, że co najbardziej wpływa na psychikę dziecka, na kwestie czy uzależnień, czy ogólnie, tak, bezpieczeństwa, no to od strony badawczej, nie od strony teorii, tylko od strony badawczej mówiliśmy o trzech czynnikach, czyli wiara, rodzina oraz szkoła. Mhm. Szkoła, klasa, z jakimi dziećmi się zadaje. Bo poza tym, no, bardzo dobrze ojciec zapytał, w dzisiejszych czasach, tak, czyli mamy bardzo dużo zagrożeń, czy gry komputerowe, internet, pornografia. Jak rozmawiamy o przemocy, to przecież też od niedawna jest taki termin cyberprzemocy. Mhm. Jak to się dzieje, że dziecko umieszcza zdjęcie w internecie i zaraz widzi falę tak zwanego hejtu, czyli wyśmiewania, negatywnych komentarzy, obrażania. Sam kiedyś byłem świadkiem, jak chodziłem do gimnazjum, jak moja koleżanka z klasy miała zdjęcie przerobione. To fotomontaż się na to mówi,
tak? W Photoshopie pewnie. Mhm.
Tak, w specjalnych programach komputerowych. To też jest rodzaj przemocy. Zresztą trzeba zwrócić uwagę na kilka takich aspektów, o czym mówiłem, gry komputerowe, tak? No tak bardzo łatwo zaszufladkować, że gry są dobre albo niedobre. No nie da się tak. Są gry, które na przykład są edukacyjne, są gry, które są oparte na strategiach, na myśleniu, no ale niestety w dzisiejszych czasach gry komputerowe to jest głównie strzelanina. To jest okultyzm, to jest no, masa różnych rzeczy. Ja osobiście w szkole pracuję, często widzę dzieciaki biegające po korytarzach i robią takie puf, puf, tak? Oni na przykład przez tą, nazwijmy to przemoc medialną, oni na przykład nie łączą strzelania z zabijaniem, tak? W grze komputerowej jest pokazane strzelanie i jest zabicie. A co to jest gra komputerowa? No to jest forma rozrywki, tak? I w tym momencie rozrywka jest połączona z zabijaniem.
Tylko, że mi się wydaje, że te dzieci w te tak zwane strzelanki kiedyś też się bawiły. Ja nie tutaj bym upatrywała niebezpieczeństwa, tylko niebezpieczeństwa to, że te gry, które są wypuszczone, są każda gra ma określone granice wiekowe, przede wszystkim najważniejsze granice. I tutaj się nie patrzy, znaczy nie patrzą opiekunowie, nie patrzą rodzice przede wszystkim, w jakiego rodzaju gry dzieci grają. One nie są dobierane do poziomu, do możliwości rozwojowych dziecka. I tu jest niebezpieczeństwo, że tak jak pan słusznie zauważył, że dzieci grają i nie łączą jakby skutków, tak? Że jeżeli no, w grze mają trzy życia, no to jeżeli na przykład, nie wiem, wyjdą i ugodzą kolegę nożem, to ten kolega się przecież wstanie i za chwilę no, dostanie kolejne życie, bo nic takiego się nie stało. Ale to wynika, mi się wydaje, przede wszystkim z tego, że dzieci nie mają w sposób prawidłowy dobieranych gry, bo generalnie gry, jest masa gier dydaktycznych, edukacyjnych, rozwojowych, i które są potrzebne, ale też jakby czas grania w te gry. Bo też nie może być tak, że dziecko ma nielimitowany czas, że tego nikt nie kontroluje, nikt nie sprawdza, nikt nie patrzy i też nie rozmawia, ale też nie pozwala, bo często na przykład mówimy właśnie o zachowaniach agresywnych dzieci w szkole, że jest coraz więcej. A z czego to się bierze? No najczęściej z tego, że jeżeli dziecko długo grało poprzedniego dnia i nie miało możliwości rozładowania tych emocji, to przychodzi do szkoły i rozładowuje te emocje w szkole, gdzieś negatywne nazbierane. Jakby tych czynników, mówię, może być dużo. Jeżeli jeszcze jest trudna sytuacja w domu, dodatkowo, no to jakby to też kumuluje pewne zachowania.
Myślę, to, co państwo tutaj zaakcentowaliście, to jest no, ogromnie głęboki temat i myślę, na początku roku szkolnego dla rodziców to jest wielkie wyzwanie, ponieważ no, rzeczywiście ta cyberprzemoc i w ogóle ta wirtualna przestrzeń, która zaciera realność, o czym już tutaj powiedzieliście, że dziecko na przykład, a ja sobie tam zastrzelę kogoś tam i on wstanie, będzie miał nowe życie, a tutaj w rzeczywistości jest zupełnie coś innego. I ta utrata tej świadomości, że to, co jest w tej wirtualnej przestrzeni, zupełnie odbiega od tego, co jest realnie. I myślę, że na ten temat byśmy mogli bardzo dużo dyskutować. Teraz, zanim zaprosimy naszych widzów i słuchaczy do dyskusji, chciałbym, żebyśmy jeszcze popatrzyli na starszych, na seniorów. Na co oni są zazwyczaj narażeni? Na jakie niebezpieczeństwa, jaką przemoc?
Zacytuję znowu cytatem. Babka, dawaj rentę, prawda? Z filmu.
A ja dodam, że to już nie jest z Pisma Świętego.
Nie jest z Pisma Świętego. Ale jest to cytat, więc na co są przede wszystkim w pierwszym podejściu? Na przemoc ekonomiczną. Bo bardzo często babcia, dziadek w niektórych rodzinach są jedynym źródłem przychodu. Tak się zdarza, że ich renta, ich emerytura jest jedynym stałym źródłem przychodu, nie zagrożonym, że nie wypłacą, że zabiorą. Nie, to po prostu jest. No i trzeba z tej renty wyżywić często jak tylko wyżywić rodzinę, to pół biedy, gorzej, jak z tej renty trzeba jeszcze się na przykład napić.
Bardzo często starsi ludzie mają tę świadomość, że są takimi karmicielami rodziny, że podtrzymują rodzinę, nie tylko swoje dzieci, ale też i wnuków, a może i prawnuków, którzy czerpią korzyści z tego, na co są narażeni.
Ale jeszcze oprócz tego na izolację, czyli osoby starsze, które są zamykane w mieszkaniu, którym ogranicza się kontakt z rówieśnikami, uniemożliwia wyjścia, chociażby teraz tak w wielu miejscowościach funkcjonują kluby seniora, czy uniwersytety trzeciego wieku, gdzie osoby starsze mogą się spotykać, mogą razem realizować swoje pasje, na przykład i zabrania im się. Zamyka się osoby starsze w domu, ale też ogranicza się racje żywnościowe, nie wykupuje się leków, czyli to też będzie takie zaniedbanie i medyczne, bo nie wykupuje się tych leków, które osoby starsze powinny być. Też nie wykupuje się takiego jedzenia albo zmusza do jedzenia określonych rzeczy, które na przykład osoby starsze niekoniecznie powinny z uwagi na choroby, na które chorują, nie powinny spożywać, nie powinny przyjmować. I tak naprawdę wycofanie w ogóle z takiego życia społecznego tych osób. I też przy tym oczywiście przemoc fizyczna i przemoc psychiczna, bo to jakby będzie zawsze szło. Czyli popychanie, szarpanie, kopanie, podszczypywanie, ale też używanie wobec tych osób starszych wulgaryzmów, ośmieszanie, wyzywanie, obrażanie. Także to będzie też te formy przemocy, które też doświadczają każdą inną i którą doznają każda inna grupa i osoby.
Bardzo dużo ostatnio mówi się o takim problemie społecznym, problemie, który został nazwany wykorzystywaniem starszych ludzi, tak na przykład na wnuczka. Jest taka, powiedzmy, akcja, nawet wczoraj w Wiadomościach Wieczornych słyszeliśmy o twórcy tej akcji i o jego aresztowaniu i procesie, który się dalej toczy. Co to jest to właśnie ta akcja na wnuczka? Czy może nawet one już mają jakieś takie etapy rozwoju, już przekształcały się w drugie takie akcje i metody?
Znaczy my już tak, myślę, że tak popularne słowo utarło się w opinii publicznej metoda na wnuczkę, dlatego że ta metoda tak zaczynała od tego, że dzwonił tak zwany wnuczek do swoich dziadków i prosił o pomoc finansową na zakup leków, z uwagi na to, że był sprawcą kolizji i musi zapłacić osobie poszkodowanej, czyli jakby takich powodów wsparcia finansowego wnuczka przez dziadków było bardzo dużo. Wnuczek oczywiście nie mógł sam zjawić się po te pieniądze, bo byłby rozpoznany przez dziadków, więc zawsze wysyłał po określoną gotówkę pieniędzy swojego kolegę. I osoby starsze przekazywały te pieniądze koledze, który miał dostarczyć pieniądze tak zwanemu wnuczkowi.
I to się sprawdzało bardzo pięknie.
Sprawdzało się przez wiele lat i to osoby na przestrzeni całego kraju były oszukiwane na miliony, jeżeli zebrać wszystkie straty, które te osoby starsze ponosiły. Bo tutaj działał mechanizm zaskoczenia i szybkości, że osoba starsza nie mogła tego w żaden sposób weryfikować, dlatego że decyzję o tej pomocy finansowej musiała podjąć już teraz, podczas tej rozmowy, podczas tej krótkiej wymiany zdań z tak zwanym wnuczkiem. I z reguły ta osoba też nie miała czasu na to, żeby zadzwonić do córki, syna, potwierdzić, czy też oddzwonić.
Dlaczego nie mieli czasu? Ponieważ to chodziło o jakieś takie bardzo ważne życiowe sytuacje. Tak,
najczęściej wnuczek prosił o dyskrecję, ale też jakby mówił, że te pieniądze potrzebne są już teraz, że za chwilę ten kolega przyjdzie. I często te osoby starsze jakby nie dawały sobie czasu na to, żeby zweryfikować tę informację, czyli zadzwonić, upewnić się.
Mamy krótki materiał filmowy. Może zaprośmy też naszych widzów do oglądnięcia tego krótkiego materiału filmowego i później poprosimy też o komentarz naszych gości.
Dobrze, babciu, to mnie ratuje. Resztę pożyczę od kolegi. Policja mnie teraz nie puści, ale przyślę do ciebie mojego kolegę, Piotra Bydgoskiego, który odbierze od ciebie te pieniądze. Tylko proszę, nie mów nic rodzicom.
No dobrze, wnusiu, będę czekała. Słucham.
Dzień dobry. Z tej strony komisarz Marek Kowalski, Centralny Biuro Śledcze Policji. Ja mam do pani takie pytanie. Czy dzwonił wnuczek do pani przed chwilą?
Tak.
A, dzwonił. To ja panią informuję, że to nie był wnuczek. To był oszust, którego my próbujemy od dłuższego czasu, proszę panią, namierzyć. Moja prośba jest taka, żeby nie popsuć naszego śledztwa. Jeżeli przyjdzie, bardzo proszę mu wydać wszystkie pieniążki, o które on panią poprosi. Bardzo proszę, to jest ważne, jak przyjedzie kurier, niech pani się nie zdradzi, że pani wszystko wie. Jak sprawa się skończy i ich zatrzymamy, to ja pani osobiście przywiozę te pieniądze. Osobiście, z nagrodą od komendanta za udział w akcji i pomoc w zatrzymaniu przestępców. Zrozumiała mnie pani? To bardzo proszę o spokój i do usłyszenia.
Do widzenia, do widzenia.
Mamy taki krótki materiał filmowy. Myślę, że komentarz jest tutaj potrzebny.
Znaczy, to ja może jeszcze tylko dopowiem, że jeżeli policja przeprowadza jakiekolwiek akcje, to nigdy od osób, które prosi o udział w takich akcjach, nigdy nie będzie prosiła o to, żeby te osoby przekazały policji swoje pieniądze. To jest jakby wykluczone. I żadna ze służb, czyli tutaj akurat w tym filmie było Centralne Biuro Śledcze Policji, ale żadna inna służba, czyli nie wiem, gdyby to było ABW, nie wiem, służba graniczna, bo jakby też sprawcy mogą się posługiwać różnymi służbami, że działają na zlecenie innych, policji, ale że są służbą graniczną, żandarmerią wojskową, to żadna z tych służb nie będzie przyjmowała od osób, z którymi będzie chciała współpracować, pieniędzy, które będzie przekazywała później domniemanym sprawcom. Także to jest, o tym należy pamiętać, że policja tak nie działa. Nawet jeżeli zaprasza osoby, to nie zabiera od nich ich własności, ich dobytku.
A co psychologia mówi, jak wyjaśnia właśnie taką i tą metodę, że ona tak się cieszyła taką wielką popularnością i powodzeniem?
Trzeba na początek zrozumieć, jak żyją osoby starsze, seniorzy. Przede wszystkim bardzo często żyją sami i bardzo często ich sprawność, zarówno fizyczna, jak i umysłowa, z wiekiem po prostu maleje. Oczywiście nie chcemy tu wszystkich do jednego worka wrzucić, ale no fakty są takie, że często takie osoby mają gorszy słuch, gorszą pamięć, często mają kłopoty z koncentracją, a przede wszystkim, tak jak mówiłem, mieszkają sami. To jest bardzo ważne. Dla przestępców to jest najlepsza droga. Tak wchodzi, prawda, chce kogoś okraść i tam nikogo więcej nie ma. Jeżeli chodzi o metodę na wnuczka, to tu są bardzo silne emocje i to, co pani już tutaj mówiła, to jest krótki czas. Dzwoni wnuczek, babciu, potrzebuje pomocy. To od razu się uruchamia strach, stres, zaangażowanie, a w sytuacjach stresowych my nie myślimy racjonalnie, nie jesteśmy w stanie. Poza tym, no, dzwoni ktoś do mnie, mówi, babciu, ja mam gorszy słuch, prawda, no to z automatu wierzę, że to rzeczywiście wnuczek do mnie dzwoni, tak, babciu czy dziadku. Jest tutaj chęć niesienia pomocy, tak. Często taka osoba mówi o czymś nagłym, że miałem wypadek samochodowy, pożyczyłem samochód od taty, prawda, tata się wścieknie, szybko potrzebuje pieniędzy. Ta osoba po pierwsze nie ma czasu na zastanawianie się, a po drugie nie zastanawia, bo uruchamia się taka naturalna chęć pomocy wnuczkowi. Przede wszystkim silne emocje, stres i bardzo krótki czas.
No i widzieliśmy też to na naszym materiale filmowym, że to jest telefonik, który przekazuje się z ręki do ręki i trzeba podejmować od razu decyzję, tak?
A babcia nie spojrzy, że to ten sam numer się wyświetla. Bo właśnie, bo to jest wykorzystywanie pewnych mechanizmów. Trochę nam się zmienia temat, odchodzimy chyba od przemocy jako takiej, ale dobrze. Zresztą to nie jest tylko tak, że to jest metoda na wnuczka. To są instytucje, wręcz instytucje, które wykorzystują osoby starsze. Akurat z osobami starszymi my się spotykamy u nas w pracy często i oj, rzeczywiście widzimy, jakie mechanizmy są wykorzystywane. Więc tak jak tutaj, przy metodzie na wnuczka, silne emocje, presja czasu, ale też zaufanie do instytucji. Dzwoni komisarz taki i taki. I to, co ludzie starsi mają zakodowane od wielu, wielu lat, że wierzy się ludziom, wierzy się instytucjom, szczególnie jeśli to jest policja, wierzy się w słowo drukowane, wierzy się w telewizję. Jeśli przychodzi ktoś i przedstawia się, na przykład, przykład z życia wzięty, jestem z elektrowni, przy czym okazuje się, że to była pani z jakiejś nowo powstałej firmy energetycznej, to jeśli przedstawi się, jestem z elektrowni, to pani, do której ona przyszła, wierzy, że to jest pani z elektrowni, z tej elektrowni, w której ona do tej pory ma podpisaną umowę. I później podpisuje kolejną umowę, niekoniecznie korzystną na dostawę energii elektrycznej, po czym przychodzi do nas, skarży się, mówi, no przecież ona powiedziała, że jest z elektrowni. No i faktycznie była z elektrowni. To są te różnego rodzaju instytucje, które sprzedają seniorom, używam tutaj już świadomie słowa, seniorom różnego rodzaju albo wyroby medyczne, paramedyczne, albo wręcz znowu z ostatnich dni. Sprawa chyba przedwczoraj. Rzecznik Obrony Konsumentów nałożył na którąś z firm karę w wysokości tam dobrze ponad 1 000 000 zł za sprzedawanie osobom starszym usług medycznych. Przy czym znowu, jak to wygląda w praktyce, jakie mechanizmy się wykorzystuje? Wykorzystuje się, zresztą te mechanizmy są także gdzie indziej. Jeśli widzimy w telewizji reklamę, nie wiem, środka medycznego, to kto ją reklamuje? Człowiek ubrany w kitel i ze słuchawkami na szyi założonych. Więc znów, człowiek, który jest autorytetem, on nie jest podpisany, że nie jest lekarzem, że udaje lekarza. Mało tego, to może być nawet znany aktor, który jest w roli lekarza, ale jak człowiek widzi w telewizji, że on zawsze grał tam tego doktora, to jest doktorem. To jest doktorem. I później na spotkaniu gdzieś tam znowu wychodzi człowiek, mówi, jestem dyrektorem firmy i takiej, występuje w kitlu ze słuchawkami, nie mówi, że nie jest lekarzem. Robi badanie, nie wiem, jakimś prostym urządzeniem, zmierzy puls, prawda? Po czym mówi, proszę pani, u pani jest zagrożone zdrowie, trzeba kupić to i to, no ale do lekarza kolejki, więc my mamy tutaj fantastyczną ofertę. Prawda? Mało tego, to była firma, która w nazwie umieszczała sobie świętego tego czy innego, po to znów, żeby wzbudzić zaufanie. Żeby tak. Wzbudzić zaufanie.
My podejmujemy te tematy dlatego, żeby właśnie uświadomić, i to jest bardziej taki nasz cel tej dyskusji, żeby uświadomić, że są pewne problemy wszystkim naszym widzom i słuchaczom, społeczeństwu, naszej rodzinie, ale też i powiedzieć, że są momenty, które nas bronią od takich sytuacji, że są pewne ustawy, które przeciwdziałają takim sytuacjom, takiej przemocy. Pani komisarz.
Znaczy, no jeśli wracamy...
Czym jest ustawa? Czy jest taka ustawa? Są takie ustawy, prawda?
Tak, no są. Jeśli wracamy teraz do tematu przemocy, to od 2005 roku mamy ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która w 2011 roku wprowadziła takie dosyć istotne i ważne zmiany, chociażby takie, że zmodyfikowano i wprowadzono formularz niebieskiej karty, gdzie już z ustawy nadano obowiązek wdrażania przez tego formularza niebieskiej karty dotyczącego przemocy w rodzinie. Zobowiązano 5 instytucji do uruchamiania takiej procedury w przypadku powzięcia informacji w czasie wykonywania swoich czynności służbowych o incydencie przemocy w rodzinie.
Czym jest niebieska karta?
Formularz niebieskiej karty tak naprawdę, w ogóle sama procedura niebieskiej karty jest procedurą pomocową. To jest procedura, która ma pomóc rodzinie w trudnej sytuacji. Dlatego też sama procedura niebieskiej karty nie jest często mylona jest z postępowaniem karnym. Ona nie jest żadnym postępowaniem karnym. To jest procedura pomocowa i wdraża się wówczas ją, kiedy takie zachowanie przemocowe miały chociażby jednorazowe zdarzenie. Kto może wdrożyć procedurę niebieskiej karty? Procedurę niebieskiej karty może wdrożyć i uruchomić przedstawiciel pomocy społecznej, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciel służby zdrowia, przedstawiciel szkoły, ale również no i policji. I tak naprawdę, jeśli chodzi o procedurę niebieskiej karty, no to co do zasady najwięcej takich procedur jest uruchamianych przez instytucje, ale przez policję, później przez pomoc społeczną, przez nas w następnej kolejności przez szkołę i później przez gminne komisje rozwiązywania i służby zdrowia.
Pokrzywdzeni też powinni mieć tę świadomość, że konsekwencje prawne wynikają też z takich przestępstw i powinna być też taka świadomość w społeczeństwie naszym, prawda, że sprawców przestępstw jakieś tam konsekwencje spotkają, czy mogą spotkać, jeśli wszystko się wyjawia, prawda? Jakie to są konsekwencje?
Mówię, to trzeba też odróżnić, bo w przypadku procedury niebieskiej karty tutaj nie mówimy od razu o konsekwencjach, dlatego że to jest rozpoznanie całej sytuacji rodziny. Powołuje się grupę roboczą, która pracuje z rodziną, zaprasza się na takie spotkanie osobę doznającą przemocy w rodzinie. Później wzywa się osobę stosującą przemoc w rodzinie, z którą się również rozmawia i ustala się jakby na pierwszym etapie, robi się diagnoza tej rodziny, patrzy się na jakim to jest etapie i ustala się plan pomocy, czy też wyjścia z tej sytuacji. I tutaj od razu informuje się w przypadku rozmowy z osobą stosującą przemoc w rodzinie, od razu informuje się właśnie o konsekwencjach prawnych. Czyli jeżeli te zachowania nie zmienią się, osoba stosująca przemoc w rodzinie nie zmieni, nie pójdzie na terapię, nie będzie starała się panować, to jego jakby działanie w dłuższym czasie może spowodować, że wobec takiej osoby zostanie wszczęte postępowanie z artykułu 207 Kodeksu Karnego, które jest postępowaniem dotyczącym znęcania się nad rodziną. I z tego już tytułu, jakby jeżeli zostanie wszczęte takie postępowanie, to policja może, w zależności oczywiście od sytuacji,
Czyli policja ma też jakieś tam środki do tego, żeby zapobiegać, żeby przeciwdziałać, żeby pomagać ludziom. Ja to pytanie zadaję i w tej chwili podam numery telefonów do naszego studia, naszym telewidzom i słuchaczom Radia Maryja. Dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Lub dla tych, którzy żyją poza granicą naszego kraju, 00 48 56, to są kierunkowe, na Polskę i na Toruń, 657 00 13 lub 00 48 56, 657 00 14. Zapraszamy do telefonowania, do współtworzenia naszej audycji, naszego programu. I wracamy do tego pytania, czy policja ma możliwości, jakie ma możliwości pomocy ofiarom przemocy, w jaki sposób wy to już robicie?
Tak naprawdę to policja z reguły występuje w roli tego tak zwanego interwenta, a nie pomagacza, dlatego że my interweniujemy wtedy, kiedy jest sytuacja trudna. Natomiast
to też jest konkretna pomoc, nie zostawić człowieka w takiej sytuacji, tylko jest interwencja, żeby pomóc.
Tak, natomiast w takim pierwszym kontakcie, kiedy patrol jedzie na interwencję, tak zwaną interwencję domową i w czasie tej interwencji podejmuje decyzję o tym, żeby wdrożyć procedurę niebieskiej karty, to wszystko zależy też od sytuacji. Może izolować sprawcę i go wyprowadzić i pozwolić tej osobie doznającej przemoc jakby ochłonąć, też zastanowić się, co dalej. W momencie, kiedy też zostawia za każdym razem podczas tej interwencji formularz niebieskiej karty B, gdzie co do zasady w tym formularzu jest w ogóle wytłumaczone też, czym jest przemoc, jakie działają mechanizmy, ale też są tam instytucje pomocowe, do których ta osoba może się udać.
Taka informacyjna też.
Tak, ta osoba dostaje taką informację, gdzie może się udać, co może zrobić i Tam jest informacja o instytucjach ogólnopolskich, ale też jest taka specjalna wklejka, gdzie osoba wie, gdzie ma tutaj w terenie, na terenie, którego mieszka, takie instytucje pomocowe, do których może się udać. A tak naprawdę w każdym powiecie takie instytucje i punkty konsultacyjne, do których taka osoba może się udać o wsparcie, pomoc, zasięgnąć porady prawnej, porady psychologa, terapeuty, to takie miejsca są tam wskazane. A później tak naprawdę, i to jest taki jakby pierwszy kontakt z osobą doznającą przemocy w rodzinie policjanta, a później ten policjant już trochę innej roli spotyka się, kiedy jest delegowany do grupy roboczej. Spotyka się zarówno z osobą właśnie doznającą przemocy w rodzinie, jak i z osobą stosującą przemoc. I tutaj też jakby można dla każdej z tych osób, to nie tylko oczywiście policjant, bo tutaj z reguły jest na takim spotkaniu również przedstawiciel pomocy społecznej. I też jakby pokazuje się tym osobom wachlarz instytucji, do których mogą się udać i skorzystać chociażby właśnie z terapii, porady. I zarówno osoba doznająca, jak i osoba stosująca, dlatego że osoba stosująca przemoc, o czym mówił na samym początku tutaj kolega, która, jej zachowania przemocowe wynikają z czegoś, tak? Z nieumiejętności panowania nad własnymi emocjami, nieumiejętność rozładowania stresu, ale być może gdzieś z tyłu też jest jakiś problem z uzależnieniem. Nie zawsze, ale może temu towarzyszyć. Więc też jakby pokazuje się tej osobie stosującej przemoc w rodzinie, co może zrobić, jakby z czego to wynika.
Mamy,
że są...
mamy pierwszy telefon, słuchamy, telewizja Trwam. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Józef się kłania z Lubczy.
Panie Józefie, słuchamy. Jest pan na antenie.
Szczęść Boże dla wszystkich występujących w telewizji. I ja mam takie zapytanie, że przyjechałem ze Stanów Zjednoczonych i nazwali mnie diabłem. Nazwali mnie diabłem i psychicznie chorym człowiekiem. Rozpowszechniała to żona i brat. I później się znęcali nade mną, nasłali policję, lekarzy, karetki, pogoda sanitariuszy i nawet mi obiadu nawet nie dali zjeść, tylko latali do drzwi i ja byłem zamknięty w pokoju i szarpali, aż klamkę wyrywali. I tak o przemoc już trwa 30 przeszło lat. I zwracałem się do wszystkich instytucji w państwie, napisałem, żadna instytucja nie udzieliła mi żadnej pomocy. Wszyscy twierdzili, że jestem winnym człowiekiem, że jestem winnym i że jestem chory bardzo psychicznym człowiekiem. Przyjechałem ze Stanów Zjednoczonych, co ja bardzo ciężko pracowałem fizycznie w Stanach i zarobiłem grube pieniądze, które przywiozłem do domu i za te pieniądze dzieci wykształciłem i wiele rodzinie pomogłem. I teraz nie mam żadnej pomocy, żadnej opieki i żadna instytucja nie chce mi udzielić pomocy. Ponadto brat wniósł sprawę do sądu o ubezwolnienie całkowite. Sąd bez mojej rozmowy uznał mnie za winnego, czyli psychicznie chorego człowieka, że nie stosuje się do leków. Później była druga, odwołałem się, druga sprawa w tym roku i ponownie mnie uznali bez mojej rozmowy z sędziami, z nikim. Sami sobie dawali opinię, biegli sądowi, sami sobie wszystko robili, lekarze sami sobie ustalali bez mojej wiedzy i tak trwa to do dzisiejszego dnia. Proszę mi na to pytanie odpowiedzieć i proszę mnie poinformować, do jakiej instytucji mam się zwrócić.
Dziękujemy panie Józefie. Pytanie naszego...
Znaczy o ubezwłasnowolnieniu decyduje sąd i tylko sąd może decydować na mocy polskich przepisów o zniesieniu ubezwłasnowolnienia, więc to, co pan musi zrobić, innego wyjścia nie ma, to pewnie z opinią biegłego psychiatry, bądź też z opinią psychiatry, udać się do sądu, wnieść sprawę do sądu o zniesienie ubezwłasnowolnienia. Innego sposobu w Polsce nie ma. Natomiast być może są instytucje, które mogą panu w tym pomóc. Zanim program się rozpoczął, widziałem, jest taka tablica Fundusz Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości finansuje w Polsce w tej chwili kilkadziesiąt, o ile już nie kilkaset ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W każdym województwie jest ich kilka, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt. Więc musiałby pan zobaczyć, gdzie jest najbliższy taki ośrodek, najbliższe pana miejsca zamieszkania. Wybrać, umówić się na spotkanie z nimi, wybrać się do nich. Tam to, co pan dostanie, to dostanie pan możliwość porozmawiania z prawnikiem i prawnik ewentualnie pokieruje panem, co pan może zrobić, w jaki sposób można złożyć od chociażby wniosek do sądu o zniesienie ubezwłasnowolnienia. Mało tego, ten prawnik może nawet panu pomóc napisać taki wniosek. Także to jest to, co mogę poradzić w tej chwili.
Coś jeszcze?
To znaczy, na pewno jeszcze co możemy polecić, to niebieska linia i telefony zaufania, bo tak tutaj będąc w studiu ciężko nam powiedzieć, gdzie, pod jakim adresem, co konkretnie się znajduje. Natomiast jeśli pan zadzwoni na przykład do telefonu zaufania albo do telefonu niebieskiej linii, to tam będą konkretne adresy i telefony do konkretnych instytucji, bo to co pan Dariusz mówił, to jedne instytucje, są jeszcze poradnie zdrowia psychicznego, są jeszcze ośrodki pomocy społecznej, gdzie jest bardzo szeroka gama, są wolontariusze. Polecam właśnie taki telefon.
Czyli jest pewnego rodzaju szansa, że być może to jest też i takie oszustwo rodzinne, że ktoś się tam zmówi ze względu na to,
że... To się zdarza.
Co nie wykluczamy, prawda? Ale są pewne instytucje, to jest też i powiedzmy te analizy, które są wykonywane przez lekarzy, biegłych, tam nie wiem, to psychologów,
psychiatrów. Na pewno
psychiatrów.
Panu Józefowi jest potrzebna pomoc prawna, profesjonalnego prawnika i rzeczywiście ośrodki pomocy pokrzywdzonym przestępstwem tymi prawnikami dysponują w całej Polsce. Jest to pomoc całkowicie nieodpłatna, co jest ważne. Można się umówić na spotkanie, natomiast gdzie znaleźć te ośrodki? Teoretycznie nawet jednostki policji powinny mieć wykaz tych ośrodków.
Mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy. Halo, telewizja Trwam.
Halo?
Słuchamy, jest pan na antenie.
Dzień dobry, witam Ojca Proboszcza, witam wszystkich gości. Halo?
Tak, kto do nas dzwoni? Proszę się przedstawić.
Dzwoni. Mam na imię Robert, mam 44 lata skończony, obecnie jestem samotnym rodzicem.
Tak, panie Robercie, słuchamy.
I mam takie pytanie do pani z policji odnośnie takiej, jeśli osoba składa zawiadomienie i o założenie niebieskiej karty. I później po prostu potwierdza się w sądzie w trakcie rozpraw o rozwód, o ustalenie pobytu dzieci. I okazuje się, że osoba, która składa i zakłada taką zieloną kartę, po prostu składa fałszywe zeznania.
Panie Robercie, prosimy o wyłączenie radia czy telewizji, ponieważ nam bardzo przeszkadza.
Tak, już wyłączę. I dochodzi później do takiej sytuacji, że moje imię, moje nazwisko jest szkalowane po wszystkich instytucjach. Taka osoba zostaje później jak matka dziecka pozbawiona ograniczonej władzy rodzicielską. A po prostu moje imię i nazwisko zostaje szargnięte taką sytuacją, że niby znęcają się nad rodziną, nad dziećmi, nad wszystkim. Dziecko zostaje przy rozwodzie, sprawa zostaje zbadana, jestem przez sąd uniewinniony. Ale chodzi mi o to, dlaczego osoba, która składa takie zawiadomienie, nie odpowiada później prawnie za składanie fałszywych zeznań. Bo to jest składanie fałszywych zeznań i pomówienie osoby o znęcaniu się nad rodziną, nad dziećmi. Chciałbym, żeby ktoś wytłumaczył mi to po prostu. Dlaczego w polskim prawie nie ma takiego zapisu odpowiadającego, że osoba, czyli żona, czy tam mąż, jeśli składa o założenie niebieskiej karty, o znęcaniu się nad rodziną, nie odpowiada później z punktu prawnego za składanie fałszywych zeznań. Dziękuję bardzo państwu.
Dziękujemy, panie Robercie.
W przypadku procedury, samego wdrożenia procedury niebieskiej karty, tam nie ma klauzuli o tym, że jeżeli ktoś te informacje, które przekaże, okażą się nieprawdziwe, to zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Z uwagi na to, że tak jak ja wcześniej mówiłam, sama procedura niebieskiej karty jest procedurą pomocową, tak? I ona ma zdiagnozować, czy w rodzinie faktycznie jest sytuacja dotycząca przemocy, czy nie ma. Bo jeżeli jej nie będzie i grupa robocza, która będzie pracowała z daną rodziną, stwierdzi, że przemocy nie ma i nie występuje, to procedura niebieskiej karty decyzją przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego zostaje zamknięta. I to nie widnieje w żadnych aktach sądowych, policyjnych. Po prostu ona, jeżeli my prowadzimy teczki przemoc w rodzinie, to one są składane do archiwum.
Bardziej się teraz już ustawa o ochronie danych tak, personalnych.
Tak, i są to dane wrażliwe, także ta informacja nie występuje. Natomiast jeżeli osoba składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tutaj jeżeli pan mówił, no to musiało być prowadzone postępowanie z artykułu 207 kodeksu karnego, to ona jest uprzedzana odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Natomiast to wszystko zależy, czego te zeznania dotyczyły, w jakiej formie, bo teraz tutaj trudno nam mówić, bo być może pewne zachowania były, które pan, o których nam żona, z tego co zrozumiałam, żona zawiadomiła, były przyjęte przez policję, a być może one podczas prowadzonego, bo pan został uniewinniony, uznany za innego, być może w toku prowadzonego postępowania okazały się za materiałem niewystarczającym lub nieświadczącym o winie pana i to był materiał niewystarczający do skierowania aktu oskarżenia i odstąpiono od prowadzonego postępowania. Natomiast trudno mi mówić, czy w tej materii było przekroczone. Jeżeli było, to na pewno osoba zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, jeżeli...
Nie automatem.
No to nie jest...
Znaczy, dopowiem jeszcze, bo nie bardzo wierzę, żeby albo z MOPS-u, albo z policji, albo z prokuratury wypłynęły informacje, o których pan nam tutaj mówi.
No,
być może te informacje, nie wiem, może to właśnie żona rozpowszechniała, może ktoś inny, panu pozostaje droga sądowa, ale
cywilna.
To pan musi, tak, cywilna, pan musi to zgłosić, tak. żeby ta osoba była... Najpierw pociągnięta do odpowiedzialności, a później być może nawet ukarana. Ale nie dzieje się to automatem. Tak prawo nie działa. To trzeba prawu najpierw o tym powiedzieć.
Dziękujemy. Mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam ojca prowadzącego i gości. Ja chciałam nadmienić, że miałam takiego wnuka, co dzwonił, że babciu mówi... Mam kłopot, ale żeby to było między nami, potrzeba mi 27 tysięcy.
Niech się pani przedstawi. Jak pani ma na imię?
Czesława.
Dziękuję.
Jak mówiłam.
Tak, dziękuję pani Czesławie. I niech pani kontynuuje.
No i ja mówię, no wiesz, no nie wiem, dopiero mówię, ojcu pomogłam, ale mówię, dlaczego, pytam się, dlaczego taki głos ma zmiać? Tylko źle, bardzo źle zrobiłam, że wymieniłam imię mojego wnuka, bo mój wnuk studiuje dosyć daleko, nie będę wymieniać jego imienia. No on mówi, że to jest wirusowe i na gardło, ja od lekarza wracam. Mówię, jak wypiję leki, to przyjdę. No i mnie to bardzo zmartwiło, no i tak sobie myślę, no wyłączył się. Ale ja mówię, zadzwonię do syna, zapytam się, czy jest. Mówię, może jest mój wnuczek w domu? No, syn mówi, no co ty mówisz, to ty nie wiesz, gdzie jest, bo przecież no, wiesz, gdzie jest. A ja mówię, a wiesz co, może u tamtej babci jest? No wiesz co, syn się zdenerwował i zaczęłam mu opowiadać właśnie, że miałam takiego wnuka, chciał 27 tysięcy. Ale chciałam dopowiedzieć, że dlaczego tak dziadkowie się dają oszukać? Bo dziadkowie są bardzo samotni i ta tęsknota za tym wnukiem, za tym dzieckiem, właśnie tymi pieniędzmi chcą się jakoś odwdzięczyć, że żeby odwiedził, czy jak to. No takiego miałam też wnuka właśnie i szczęść Boże.
No, ale pani...
Dziękujemy pani Czesławo.
Ale pani Czesława bardzo dobrze zrobiła. Świetnie, naprawdę. Nie dała się...
I od razu telefon, żeby dowiedzieć się więcej informacji.
Sprawdziła, czy faktycznie wnuk potrzebuje tej pomocy i gdzie się znajduje. Także to jest właśnie prawidłowe zachowanie.
Czyli jak w takiej sytuacji powinna się zachować starsza osoba? To może taki konkretny już praktyczny poradnik dla naszych starszych osób.
W takiej sytuacji trzeba się zachować tak, jak tutaj przed chwilą pani Czesława powiedziała, czyli jeżeli prosi nas wnuk i no już ustalimy jego imię, on nigdy nie powie nam nazwiska, bo on nie zna tego nazwiska, ale powie nam, że ma na imię na przykład Paweł i wiemy, że Paweł jest synem Tomasza, to dzwonimy do tego syna i pytamy, gdzie jest Paweł, czy coś się stało, czy nie potrzebuje pomocy. I mówimy też, z czym się spotkaliśmy, z jakim telefonem, żeby sprawdzić tę sytuację. I tutaj niestety to, co tutaj wcześniej o czym mówiliśmy, że ci oszuści proszą o ten kredyt zaufania, żeby nie mówić rodzicom, nie mówić, bo to jest tajemnica, no bo właśnie, żeby nie denerwować. W takich sytuacjach, z uwagi na to, że jest to przestępstwo bardzo popularne, to my apelujemy do osób starszych, żeby w trosce o swoje bezpieczeństwo dzwoniły i upewniały się, czy ten wnuk faktycznie potrzebuje takiej konkretnej pomocy finansowej.
Tak, ja bym tylko dopowiedział, że nawet jeżeli zweryfikujemy tego wnuka, to tak czy siak pieniądze dajemy wnukowi.
Tak, a nie koledze wnuka.
Nie koledze, nie kurierowi. Tak. Natomiast pani tutaj generalnie zaznaczyła dwie kwestie. Jedna to o czym tutaj mówiliśmy, czyli jak sobie pani świetnie dała radę z tym przestępcą. Natomiast druga kwestia to poczucie samotności. To tutaj ja mam taki apel, bardziej nie do osób starszych, tylko do dzieci, do wnuków, ale również do sąsiadów. Że jednak żebyśmy pamiętali o tym poczuciu wspólnoty, że nie na zasadzie, że ja sobie radzę i jest okej, ale żebyśmy pamiętali, że są dookoła nas osoby, które tego wsparcia potrzebują i nie możemy o nich zapominać.
Jeśli jesteśmy we wspólnocie, w rodzinie, o czym też mówiliśmy w takim aspekcie duchowym, że Chrystus wskrzesza syna wdowy po to, żeby ich potem wprowadzić w tą rzeczywistość taką naturalną dla ich środowiska, to jest w miasto, w rodzinę, w dom, żeby mogli dalej sobie żyć i realizować swoje życie według tych wszystkich pryncypów, które Pan Bóg stworzył. Mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
I będzie podchodzony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Karolina z Podkarpacia. Witam gości w studio i ojca prowadzącego. Proszę Państwa, ja mam taką prośbę, czy ktoś z Państwa mógłby mi odpowiedzieć na pytanie, jak sobie radzić z przemocą urzędniczą? Bardzo mało jest audycji na ten temat, natomiast ta przemoc urzędnicza polega na czym? Na tym, że jeżeli się nie należy do lokalnego układu władzy, co w samorządach jest to w tej chwili bardzo rozpowszechnione, to na przykład z jakąś sprawą się zwraca do urzędu, czy gminy, czy starostwa, to oni wydają taką decyzję, że zmuszają obywatela, żeby się odwoływał do organu wyższego szczebla. Tam oczywiście znowu ich ludzie wydają taką decyzję, żeby się odwoływać do sądu. I dlatego tak dużo obywateli jest w tych sądach, ponieważ my tutaj na dole nie możemy się doczekać, żeby jakąś prostą nawet sprawę urzędnik, pomimo że się idzie do niego, ma się wszystko uregulowane prawnie, nie jest w stanie dla takich osób rozwiązać tu na dole i nie zmuszać obywateli do bycia w tych sądach. Natomiast my na przykład, tak jak ja i moja rodzina, pomimo że mieliśmy wszystko uregulowane prawnie, to druga rodzina, która jest w tym lokalnym układzie władzy już od pokoleń, przez 7 lat dręczyła nas pozwami sądowymi o naprawdę kawałek ziemi, który był drogą i gdzie mieliśmy wszystkie dokumenty potwierdzające uregulowany stan prawny. I sąd miał to wszystko od razu na pierwszej rozprawie, jak nas podali. I dopiero po 7 latach myśmy bez adwokata oczywiście, bo nie stać nas było na adwokata, broniliśmy się tylko tymi dokumentami. Wreszcie uzyskaliśmy prawomocny wyrok na drugiej rozprawie, gdzie myśmy podali po prostu ochronę prawa własności. I proszę Państwa, tą sprawę wcześniej zgłaszaliśmy do ministra sprawiedliwości, do prokuratora generalnego. Wszędzie spotykaliśmy się z tym, że tam nadal są ludzie, którzy chronią te lokalne układy władzy i my po prostu obywatele skrzywdzeni w bardzo drobnych sprawach. Nie mamy nigdzie możliwości uzyskać rozwiązania tej sprawy w krótkim terminie, dlatego że wszędzie mają tych swoich. I teraz proszę nam powiedzieć, jak się bronić przed taką przemocą urzędniczą? bo to prowadzi rodziny do skłócenia, to prowadzi rodziny do biedy. Niektórzy biorą adwokatów, więc ci adwokaci między sobą po prostu no, grają tą krzywdą ludzką. I takich rodzin jest bardzo dużo. Proszę mi powiedzieć, czy ktoś zajmuje się i w jakiej instytucji tą przemocą urzędniczą? Bardzo bym prosiła o jakąś pomoc, bo po prostu no, skończyło się jedno, wygraliśmy, teraz zaczyna się drugie. Bo lokalny układ władzy nie zostawia takich ludzi, bo oni chcą mieć taki wizerunek, że jak jedna rodzina się obroniła, to za chwilę boją się, że druga się będzie bronić i skłócają społeczność lokalną. No i my nie wiemy, co dalej robić, bo no, gdzie się nawet do ministerstwa, do MSWiA, do prokuratury krajowej, prokuratura przysyła wszystkie dokumenty na temat, bo do prokuratury ludzie też zgłaszają, lokalna prokuratura oczywiście wszystko umarza. No to ludzie się odwołują, tak jak procedury nakazują, a z prokuratury krajowej wszystko wraca do tej prokuratury rejonowej. No i proszę Państwa, to jest piekło na ziemi dla wielu rodzin. Bardzo proszę o może jakieś...
Dziękujemy Pani Karolino, dziękujemy za właśnie to dopowiedzenie. Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, bo mówiliśmy o przemocy w różnych wymiarach i w różnej formie, natomiast ten termin nie padł, tak? Przemoc urzędowa, można byłoby tak naprawdę nazwać ją tak spokojnie, ponieważ ze strony instytucji właśnie tych takich urzędów bardzo wiele osób cierpi.
Myślę, że Pani już trochę odpowiedziała sobie na to pytanie, bo jednak tą sprawę, fakt, że długo i namiętnie prowadzono, ale została wygrana. Czyli nie ma innego sposobu niż, a przynajmniej ja nie znam innego sposobu, to by
nie
trzeba...
Nie poddawać się, tylko iść.
Walczyć,
korzystać choćby z pomocy tych punktów, o których mówiłem wcześniej, czyli bo tam są prawnicy, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, w tej chwili w każdej gminie istnieją punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Kryteria korzystania z tej pomocy zostały w bieżącym roku znacznie uproszczone. Wystarczy pójść, oświadczyć, nie stać mnie na adwokata i dostaniemy pomoc profesjonalnego prawnika. Fakt, że on nie napisze nam pisma w tym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, ale przynajmniej podpowie, co można zrobić i przynajmniej oceni, czy sprawa, z którą do niego przychodzimy, nosi znamiona przestępstwa. Jeśli nosi znamiona przestępstwa, to wtedy do ośrodków pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Tam są prawnicy, którzy w obowiązku wręcz mają na przykład poprowadzić człowieka, nie mogą reprezentować w sądzie, bo tego nie wolno im, ale mogą na przykład pomóc w napisaniu zgłoszenia, zażalenia, jeśli jest potrzebne, czy zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa. I to będzie zgłoszenie napisane w pełni profesjonalnie.
Dziękujemy.
Czyli jakaś droga jest.
To jest też ważny aspekt. Może będziemy też i o tym mówić podczas naszej kontynuacji rozmowy niedokończonej na antenie Radia Maryja. A w tej chwili jeszcze mamy jeden telefon. Halo, słuchamy.
Ja chciałam przedstawić swoją sprawę. Lucyna Sełna.
Słuchamy Pani.
Ja mam szykany jak za Stalina obecnie, za dobrą zmianę. I nawet pomagałam budować PiS, tak? I oszukano mnie w samej środku i dalej tutaj po prostu dochodzi do tego, że kobieta mnie bije po głowie torebką z małym dzieckiem, dzwoni po policję, przyjeżdża dwóch. Pan cywil i tajniak i pan dwie gwiazdki, tak? Nie przedstawił się wprawdzie. I ta pani mówi, że ja ją biłam, więc pan mówi, ten z dwie gwiazdki, no proszę panią, jak może nie może bić młodą matkę w obecności dziecka? No i nie ma rozwiązania. Nie ma rozwiązania. Obecnie mi zginęły dwa zdjęcia z komórki, tak? I to jest rodzinna sprawa od babci ojca. I zgłaszałam na policję, przyszedł pan dzielnicowy i pan kapitan, no nie przedstawił mi się pan kapitan, no i wracając do poprzednich spraw, nie rozwiązali, po prostu nie ma woli rozwiązania, no tu jest mafijne układy, jakieś ormowskie chwyty.
Czy to jest... Dziękujemy Pani Lucyno, dziękujemy Pani Lucyno. Czy to jest możliwe, żeby w takich sytuacjach nie można konkretnie wyjaśnić, na przykład znaleźć świadka, czy powiedzmy nawet tak kradzież tych fotografii z telefonu, czy... Wydaje mi się, że to jest możliwe, żeby zweryfikować, prawda?
No pewnie, że można. To tak samo tą sytuację, która miała miejsce na ulicy, gdzie pani została, gdzie tutaj będziemy mówili o naruszeniu nietykalności cielesnej, to jest wszystko do wyjaśnienia, czy faktycznie nastąpiła, kto był tą osobą doznającą tej przemocy,
czy
kto był
sprawcą.
Można
też to medycznie sprawdzić, czy zostały
dokładnie, jakieś... czy zostały jakieś ślady, czy też nie.
Teraz bardzo często jest monitoring w mieście, można też skorzystać z takich...
Jeżeli jest, to jak najbardziej tak, to można z tego skorzystać. Może to być dowód w sprawie. Tak samo w przypadku tej kradzieży tych zdjęć. No to też bada się okoliczności tej sytuacji, gdzie ten telefon był, w jakiej sytuacji zostały zabrane, jaką wartość miały te zdjęcia, czy one były do czegoś wykorzystane, co się z tymi... No myślę, że to było sprawdzone. Tylko czasami, jeżeli dane zachowanie nie wyczerpuje znamion przestępstwa czy też wykroczenia, no to z pewnymi sytuacjami niestety nie wszystkie sytuacje, do których z którymi się możemy spotkać, niestety udaje się je rozwiązać na drodze prawnej, bo też my mamy...
My tutaj w studiu też nie możemy rozwiązać pewnych problemów, podejmując taki temat, rzeczywiście chcemy tylko dać pewien instrument do rąk naszym widzom, słuchaczom i oceniając sytuację, patrząc z punktu widzenia też i odpowiedzialności za drugiego człowieka, bo do tego zobowiązuje nas życie we wspólnocie, życie wspólnoty Kościoła. Chrystus jest wspólnotą, jest tym mistycznym ciałem, o czym mówiliśmy, i On idzie i wchodzi w nasze życie konkretnie, ale poprzez też i konkretnych ludzi. Dzisiaj poprzez naszych gości, którym bardzo serdecznie dziękuję. A byli nimi, czy są nimi, pani komisarz Monika Herman, ekspert zespołu do spraw nieletnich i profilaktyki społecznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Pan Dariusz Sobieski, psycholog w Specjalistycznym Centrum Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Łodzi. I pan Adam Budek, psycholog, pedagog. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję też i wszystkim naszym widzom, słuchaczom i zapraszam do kontynuacji naszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryi o godzinie 21.30. A teraz dziękuję serdecznie i gościom, i Państwu żegnamy się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.